Tu Ekspres Czytelniczy IPN. Będziemy rozmawiać o książkach, historii i o książkach historycznych. Naszymi gośćmi będą autorzy, historycy i świadkowie historii. Zapraszam, Tomasz Szturo. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Szturo i serdecznie witam Państwa w kolejnej odsłonie Ekspresu Czytelniczego IPN. A Państwa i moim gościem jest dr Mariusz Kolmasiak. Historyk, badacz dziejów, muzealnik, znakomity znawca i popularyzator przeszłości, zwłaszcza czasów piłsudczykowskich. Autor wielu publikacji i wielu książek o tej tematyce i zbliżonej. I pozostając właśnie w tym kontekście, okazją do spotkania z panem doktorem jest jego imponująca, obszerna, kilkusetstronicowa książka zatytułowana Niepokorny. O nieco zapomnianej postaci profesora Zbigniewa Wójcika. Jest to książka, którą docenili nagrodą czytelnicy Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
Panie doktorze, dlaczego warto pamiętać, przypomnieć sobie postać profesora Zbigniewa Wójcika?
Profesor Zbigniew Wójcik jest warty pamiętania, ponieważ całe swoje życie w zasadzie poświęcił Polsce. Jego ojciec życie poświęcił walcząc o niepodległość i później służąc u boku marszałka Piłsudskiego. Natomiast Wójcik miał bardziej pozytywistyczne podejście i był historykiem. Niemniej to nie zmienia faktu, że jako historyk w czasach, w których żył, również mógł postępować zgodnie z pewnymi zasadami, których nie każdy potrafił wówczas się odnaleźć. Wiadomo, jakie to były czasy PRL. Wójcik miał, nazwijmy to, kręgosłup moralny, który wyniósł z domu, który wyniósł, można powiedzieć, wręcz z Belwederu, ponieważ wychowywał się, jak sam mówił, w blasku Piłsudskiego i to go ukształtowało na całe życie. Tu jeszcze po drodze służba w Armii Krajowej w czasie II wojny światowej. Natomiast w czasie PRL-u starał się pracować naukowo, robił to doskonale, z wielkimi sukcesami, natomiast starał się też zachować twarz, starał się pozostać człowiekiem w czasach, które temu na pewno nie służyły.
Tak jak pan doktor powiedział, profesor Zbigniew Wójcik dorastał w bezpośredniej bliskości marszałka. Właściwie bawił się w jego bezpośrednim towarzystwie. Bawił się i przyjaźnił się z jego córkami.
Tak, jako że ojciec profesora chorąży Walenty Wójcik, wówczas jeszcze w randze wachmistrza, był przybocznym, wieloletnim przybocznym marszałka, to ojciec pracował w Belwederze, mieszkali naprzeciwko na ulicy Klonowej, to jest dzisiaj siedziba Ministerstwa Obrony Narodowej, więc to sąsiedztwo sprawiło, że również Wójcik, mały Zbyszek, miał okazję bywać w Belwederze, w Sulejówku, bawić się z córkami marszałka. Temu też sprzyjało to, że Wójcik i jego starsza siostra, tu zwłaszcza siostra, która była bliższa wiekiem do córek marszałka, przyjaźniła się z panią Wandą i Jadwigą. Po latach pani Jagoda i Zbigniew Wójcik wspominali, że Zbigniew Wójcik w zasadzie wspominał, że trochę go tak traktowały jak takiego pętaka, który się za nimi kręcił, bo we trzy się chciały bawić, a tu taki mały chłopiec za nimi łaził. Ale to temu też służyło to, że tej znajomości, to, że chodzili razem do przedszkola belwederskiego, do którego chodziły dzieci i marszałka, i osób z najbliższego otoczenia marszałka, a później, chociaż tu już się drogi rozdzieliły, jako że każdy był z innego rocznika, do szkoły rodziny wojskowej. Ta przyjaźń, która wtedy została zawiązana, ona przetrwała do końca życia, mimo że córki marszałka wyjechały z Polski, jak wiemy, w 1939 roku, to Wójcik, gdy jeździł na kwerendy jako badacz XVII wieku do Wielkiej Brytanii, to nawiązał ten kontakt ponownie, utrzymywali ten kontakt później listownie, a gdy córki wróciły do krajów po wyborach czerwcowych, to wówczas te kontakty znów były utrzymywane na takiej stopie bezpośredniej osobistej.
W pańskiej książce możemy przeczytać między innymi o wspólnych seansach filmowych, które odbywały się w Belwederze i w których wraz z córkami i samym marszałkiem, Wójcik uczestniczył i z tego, co pamiętał, marszałek bardzo głośno śmiał się na komediach.
Tak, tak. Piłsudski raczej nie lubił zbyt poważnych filmów, co na pewno dzieciom odpowiadało, no zwłaszcza jak Piłsudski kazał zamówić na przykład jakąś kolejną produkcję Walta Disneya, więc to na pewno było dla dzieci atrakcyjne. Wójcik miał okazję bywać właśnie to co pan doktor powiedział, bezpośrednio w towarzystwie Józefa Piłsudskiego. To były, czy to były te seanse filmowe, czy jakieś takie, jak to profesor mówił, kinderbale, podwieczorki, które odbywały się dla tych dzieci w Belwederze, które pani marszałkowa organizowała, a wówczas zdarzało się, że sam marszałek się również tam pojawiał. Profesor wspominał, że strasznym szokiem dla niego, jako tego małego chłopca, było, jak Piłsudski po takim podwieczorku, na którym się na chwilę pojawił, wstał od stołu i dygnął nogą, tak jak dawniej robiły grzeczne dziewczynki. No, Wójcikowi się to nie mieściło w głowie, jak wielki marszałek może zachować się jak dziewczynka. Ostatecznie jakoś to przebolał i przyjął. No, to wynikało z tego, że Piłsudski miał świetne podejście do dzieci, świetny kontakt z dziećmi. No i Wójcik był, można powiedzieć, beneficjentem właśnie tego podejścia.
Józef Piłsudski był wielką fascynacją profesora Wójcika. Można powiedzieć, że profesor Wójcik uprawiał kult marszałka, ale początki tej fascynacji marszałkiem są dosyć dramatyczne. Chodzi mi o fragment z pańskiej książki, który mówi o momencie, w którym profesor Wójcik po raz pierwszy usłyszał o marszałku.
A oczywiście chodzi o przewrót majowy, tak. Którego teraz mamy stulecie, niedługo. Tak, pierwszy raz Zbigniew Wójcik usłyszał o Józefie Piłsudskim właśnie w okolicznościach bardzo tragicznych, jakim był przewrót majowy. Oni mieszkali na Bonifraterskiej, na Starym Mieście, więc tam też odgłosy tych walk Wójcik słyszał, ale też i wrażenie na nim zrobiła postawa ojca, który wyszedł z domu, mówiąc, że wychodzi za marszałkiem i nie wie czy wróci. To na pewno na dziecku musiało wywrzeć ogromne wrażenie, kiedy słyszy, że ojciec wychodzi i nie wie, czy go jeszcze zobaczą. Natomiast po tych tragicznych okolicznościach, później jak powiedzieliśmy, nastąpiły takie sielankowe, że tak powiem, właśnie belwedersko-sulejowieckie spotkania z marszałkiem w takich bardzo przyjemnych okolicznościach. No i już Wójcik wtedy, gdy był, trudno mi powiedzieć, czy jak był dzieckiem, czy jak był nastolatkiem, ale w każdym razie jeszcze przed wojną, być może to dotyczyło też trochę wojny już, miał pomysł, żeby napisać coś o marszałku Piłsudskim, no ale później, jak wiemy, w czasie wojny wybrał jednak seminarium o zupełnie innej tematyce, być może już spodziewając się, że ten obrót spraw geopolitycznych nie będzie pomyślny dla Polski i że nie będzie możliwości podjęcia się takiego tematu w sposób rzetelny, bo jak wiemy, o marszałku pisano za PRL-u, ale w sposób nierzetelny w tych latach wcześniejszych przed Solidarnością, więc wybrał zupełnie inną tematykę. Natomiast Piłsudski, tak jak pan powiedział, no, był takim jego idolem, ale że miał dwóch, drugim był Sienkiewicz, zwłaszcza jego Ogniem i Mieczem, to wybierając tą zawodową drogę, oparł się właśnie na tym drugim bohaterze.
Natomiast historycznie drugim z idoli, mówiąc w cudzysłowie, był Jan III Sobieski.
Tak, tak. To właśnie są dwie postaci, które jakby tak scharakteryzować działalność historyczną, nie powiem naukową, bo Wójcik na temat Piłsudskiego naukowo nie pisał. Mhm. Był popularyzatorem jego postaci, a nie takim biografem w pełnym tego słowa znaczeniu. To faktycznie historycznie rzecz biorąc miał takich dwóch bohaterów na warsztacie. Jednym był Piłsudski, ale to dopiero od lat 80. od pierwszej Solidarności, a drugim był król Jan Sobieski. Na okładce książki zresztą zamieściłem takie, no, dla mnie bardzo wymowne, symboliczne zdjęcie przedstawiające profesora w jego gabinecie w mieszkaniu na Chomiczówce, gdzie widać dwa portreciki. Tak, jeden jest. To jest właśnie portret marszałka Piłsudskiego, a drugi to króla Jana Sobieskiego. To zresztą nie jest przypadek, że te portrety się znalazły na zdjęciu, ponieważ, to może wyprzedzam, ale zdjęcie powstało w 83 roku w bardzo konkretnych okolicznościach. Wójcik za biografię Jana Sobieskiego, która była pierwszym pełnym opracowaniem życiorysu tego monarchy, pióra polskiego autora, bo wcześniej były, ale austriackie, austriacka biografia, dostał nagrodę państwową. W związku z tym powstało to zdjęcie, które miało znaleźć się w nowych książkach, jako ilustracja dla tej informacji. Natomiast Wójcik postanowił tej nagrody nie przyjmować. Odmówił publicznie, zresztą publikując w Tygodniku Powszechnym, ja nie wiem, jak cenzura to przepuściła, publikując w Tygodniku Powszechnym no, odmowę oficjalną, tak? Oczywiście też poszedł bardzo uprzejmy list do ministra, w którym wyjaśnił, że to sprawa, nie wiem, tam pen klubu, Przemyka, Wałęsy i tak dalej, niewyjaśniona, że to wszystko sprawia, że te poglądy polityczne Wójcika i rządu są tak diametralnie różne, że on nie może przyjąć tej nagrody. No to była taka demonstracja polityczna z jego strony i zdjęcie nie trafiło do nowych książek. Zdjęcie pozostało w albumie, ponieważ Wójcik nie tylko no, nie miał możliwości, miał ograniczone możliwości publikowania, promowania jego postaci, jego dorobku, ale też cofnięto mu na kilka lat paszport. Zdjęcie, więc no tak symbolicznie wykorzystałem na okładce właśnie jako takie, no, z jednej strony zadośćuczynienie Wójcikowi tamtej krzywdy dziejowej, a z drugiej strony no, świetną ilustrację dla właśnie tego, co pan doktor zapytał, czyli tych dwóch idoli, marszałka i króla Sobieskiego.
Ale jeszcze na chwilę zostajmy przy pierwszej z historycznych ikon profesora Wójcika. Co tak przemożnie fascynowało go w postaci marszałka?
Trudno powiedzieć, ponieważ Wójcik w zasadzie na ten temat aż tak szczegółowo nie mówił, nie pisał. Na pewno miał wiele podziwu dla marszałka jako dla osoby, która odzyskała dla Polski niepodległość. On oczywiście doceniał wszystkich ojców niepodległości i to nawet w sytuacjach takich, które wymagały tego, to potrafił i Romanowi Dmowskiemu kwiatki na grobie złożyć. Mhm. Chociaż to akurat był 78 rok, więc to pewnie było efektem wyboru papieża.
Natomiast też podkreślał Wójcik jednocześnie swój sceptycyzm dla przedstawicieli endecji, czy dla kontynuatorów myśli endeckiej, łącząc to ze swoim szacunkiem dla patriotyzmu i politycznej charyzmy Romana Dmowskiego, co jest miarą uczciwości i
tak,
klasy Wójcika.
Wójcik starał się być w swoich opiniach, w swoich ocenach uczciwy, obiektywny, ale oczywiście czym innym była obiektywność wobec samej postaci Romana Dmowskiego, a czym innym wobec środowiska, które Romana Dmowskiego, jego pamięć kultywowało. Tutaj Wójcik był nieprzejednanym przeciwnikiem. Natomiast jeśli chodzi o Piłsudskiego, to z jednej strony właśnie te jego zasługi patriotyczne, ale też i ta linia polityczna, która mu bardziej odpowiadała Wójcikowi niż poglądy Romana Dmowskiego. Być może to, że Wójcik zainteresował, pasjonował się dawną Rzeczpospolitą, to bardziej właśnie przemawia do niego postać Józefa Piłsudskiego, która tą Polskę jagiellońską jak najbardziej utożsamiała.
Przy czym Wójcik był bardzo gwałtownym polemistą wszystkich krytyków marszałka, traktował w sposób taki bardzo kategoryczny i co się łączy z wspomnianym przez pana stosunkiem do kontynuatorów myśli endeckiej.
Tak, Wójcik w ogóle był człowiekiem takim raptownym, nerwowym i to widać w jego zachowaniu, które no możemy, ja go no znałem więc w ostatnich latach, więc tutaj też trochę mogłem tego zaobserwować, ale też i ze wspomnień ludzi, ale też i z jego spuścizny można to wywnioskować. To akurat podam taki przykład, gdy w 60., nie wiem, chyba to był drugi czy trzeci rok, dostał recenzję swojej no, sztandarowej książki Historia Powszechna XVI-XVII wieku, to recenzja jedna księdza profesora Mieczysława Żywczyńskiego tak go ubodła, uważał, że jest tak niezasłużona krytyka tam zawarta, że naniósł na tym maszynopisie jakieś bardzo emocjonalne uwagi, a później, gdy profesor Władysław Czapliński chciał pożyczyć, zobaczyć, zapoznać się z ciekawości z tą recenzją, no to wówczas Wójcik no ze wstydem przyznał, że najpierw musi wymazać, wygumkować te uwagi, więc tak, on był bardzo porywczy i to świetnie widać właśnie w tym stosunku do marszałka Piłsudskiego, czy raczej no, tych opozycyjnie nastawionych do marszałka Piłsudskiego osób. Kiedy trzeba było, to potrafił nawet na szali położyć swój no, autorytet, nie wiem, członkostwo w różnych gremiach, to akurat przykład konfliktu z profesorem Andrzejem Garlickim, to osobny podrozdział temu poświęciłem, bo tak. To było tak ciekawe, ciekawe, pasjonujące zagadnienie. Gdy w latach 90. Wójcik został i środowisko, które zorganizowało konferencję ku pamięci Józefa Piłsudskiego na zamku, został skrytykowany przez Dariusza Balickiego, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, Sitarskiego, przepraszam, Dariusza Sitarskiego, to bym się pomylił, Dariusza Sitarskiego, to wówczas Wójcik tę postać utożsamił z Andrzejem Garlickim. I kiedy okazało się, że sąd koleżeński, który to rozpatrywał, szedł w kierunku rozpatrzenia win Sitarskiego, a nie Garlickiego, no to Wójcik uznał, że to mu satysfakcji nie przyniesie i rzucił legitymacją wszystkich możliwych organizacji, w których był jeszcze, już jako emeryt. No i wówczas środowisko dopiero poparło Wójcika i Wójcik mógł wrócić do tych właśnie gremiów. Także tak, był raptowny i walczył w ten sposób z opozycyjnie nastawionymi do Piłsudskiego osobami. Tutaj taki świetny przykład udało mi się w spuściźnie znaleźć pani Magdaleny Lux, która była współpracownicą Romana Dmowskiego i napisała krytyczny list do
to jest od rozdziału,
tak, bo to właśnie faktycznie właśnie tak to się potoczyło, że ta znajomość rozpoczęła się od bardzo negatywnego wobec Wójcika listu pani Lux. Natomiast w toku tej korespondencji no Wójcik jakoś z jednej strony ją oswoił, ona oswoiła jego, no i faktycznie na koniec można powiedzieć, że się zaprzyjaźnili korespondencyjnie.
Jakie były źródła i konsekwencje wspomnianego przez pana konfliktu między Wójcikiem a Garlickim?
Źródłem, które tutaj odnalazłem, była krytyka zupełnie nie piłsudczykowska, to chodziło o sprawy zawodowe z Instytutu Historii, czy generalnie z tej działalności historycznej. Wójcik skrytykował pogląd Garlickiego, to co prawda się nie zostało opublikowane, ale myślę, że w środowisku to musiało gdzieś tam do Garlickiego dotrzeć, więc to mogła być taka pierwsza zadra, chociaż to jest tylko moje przypuszczenie. Natomiast później Wójcik był krytykiem książek, krytykiem w sensie nie takim oficjalnym, że publikował na ten temat jakieś recenzje, bo się tym nie zajmował. Zresztą no, w tamtych latach, jeszcze 70. nie mógłby tego zrobić, ponieważ no, był historykiem innej epoki. Natomiast bardzo dużo na ten temat pisali z profesorem Wacławem Jędrzejewiczem z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Profesorem Jędrzejewiczem, z którym Wójcik mimo różnic pokoleniowych się zaprzyjaźnił. Poznali się w 72. roku podczas pobytu Wójcika w Ameryce i ta znajomość później do śmierci profesora Jędrzejewicza przez kolejnych 20 lat, kilka razy się spotykali w tym czasie, trwała i pozwalali sobie na, jako że mieli te same poglądy na wiele różnych spraw, pozwalali sobie na bardzo szczere podejście również w temacie Garlickiego. Jędrzejewicz również był wobec jego książek krytyczny, nawet ukuli taki zwrot, że typową szkołą profesora Garlickiego jest: Józef Piłsudski był wielkim człowiekiem, ale że zawsze można coś Piłsudskiemu wynaleźć, żeby tą jego wielkość obniżyć. Profesor Galicki napisał list, który Wójcik później w postaci kopii rozkolportowywał w środowisku tutaj warszawskim, więc to też na pewno negatywnie działało na znajomość obu panów. Aż w końcu Garlicki zdecydował się na atak publiczny, zupełnie publiczny, krytykując artykuł Wójcika, artykuł, który był oparty na jego kwerendach sprzed lat w archiwum w Austrii, więc no, był rzetelny, jeśli chodzi o nowe wiadomości, które wnosił. Natomiast Wójcika bardziej niż krytyka jego piłsudczykowskiej publikacji, jakiejś tam w interpretacji tych dokumentów, ubodło to, że Garlicki w tym artykule go wrzucił do jednego wora z dwoma komunistycznymi autorami. To była dla niego największa obraza, no i tak to narastało, tak to się toczyło przez kilkanaście w zasadzie kolejnych lat. Więc, no tak mówię, jest to bardzo ciekawy wątek, więc powstał na ten temat osobny podrozdział, który myślę, że dla czytelników też będzie bardzo interesujący.
Mówiąc o poglądach profesora Wójcika, tak naprawdę trudno jest je jednoznacznie zdefiniować, sklasyfikować, bo z jednej strony on sam mienił się postacią o światopoglądzie konserwatywnym, ale też, jak pan słusznie przekonuje, była w nim jakaś taka liberalna otwartość na inne poglądy. i ta bezwzględna wierność prawdzie, temu uczciwość wobec tego, co uważał za prawdę, stąd wynikały nawet sądy czasami trudne, dramatyczne, nieoczywiste. I tutaj bym się powołał zwłaszcza na kazus, kiedy Wójcik uczestniczył w polemice co do prawdziwości symbolu, obrazu spopularyzowanego przez Czesława Miłosza w wierszu Campo di Fiori, czyli karuzeli przed ginącym gettem.
Tak, jeśli chodzi jeszcze o to, co, od czego pan doktor zaczął, to powiem, że tutaj chyba najlepszą ilustracją tych jego niejednoznacznych poglądów jest to, że był, można go tak przecież nazywać, antykomunistą, natomiast nie potępiał ludzi, którzy należeli do PZPR-u, bo wiedział, że można być w PZPR-ze, ale nie trzeba być przekonanym do PZPR-u, że różne były drogi, różne były sytuacje.
Chociaż sam nigdy do partii nie wstąpił, ani nie dał się zwerbować w Służbie Bezpieczeństwa.
Tak. Wójcik w 1943 roku, tak się złożyło, że akurat miał okazję jechać na Żoliborz, mijając Plac Krasińskich. Jechał wtedy po rekomendację na studia na tajnym Uniwersytecie Warszawskim i był świadkiem tej historycznej sceny, czyli kręcącej się czy karuzeli na Placu Krasińskich, Polaków bawiących się na niej, no z tymi dymami z getta w tle. I po latach, gdy ten temat wypłynął na w postaci jakiejś takiej publicznej dysputy, to Wójcik stanął właśnie po stronie tych, którzy twierdzili, że to jest prawda. Prawda? Powiedział, że był naocznym świadkiem i że przed sądem to może nawet zeznawać, że to widział, więc to był na pewno bardzo ważny głos w tej dyskusji. To zostało wykorzystane przez profesora Tomasza Szarotę w jego publikacjach jako takie właśnie świadectwo, ale Wójcik też wystąpił w filmie dokumentalnym na ten temat.
Chociaż sama kręcąca się karuzela nie musi świadczyć o polskim antysemityzmie. Tym
nie, Wójcik nie interpretował tego. On po prostu potwierdził prawdziwość tej sytuacji, że tak było. Natomiast to, co za tym się kryło, czy to był antysemityzm, czy nie, to już jakby Wójcika nie zajmowało, to już była kwestia...
Chociaż na przełomie lat 80. i 90. Wójcik mówił o zmorach polskiego, cytuję, chamskiego antysemityzmu.
No, Wójcik był wychowywany w tak jak powiedzieliśmy, na dworze belwederskim, gdzie jednak ten antysemityzm nie był obecny. To nie to środowisko, prawda, go ukształtowało. Tutaj też przytaczam taką opowieść z dzieciństwa, która na pewno, skoro Wójcik to powtarzał po tylu latach, miała jakiś dla niego wpływ, znaczenie na jego postawy życiowe, jak to ojciec stanął w obronie Żyda na ulicy, prawda, którego ktoś tam gnębił, więc Wójcik dostrzegał takie sytuacje, interpretował je zgodnie z tym duchem, w którym się wychował, więc no, myślę, że tutaj jakieś te zmory musiały być, skoro je dostrzegał.
Z dzisiejszej perspektywy też nieco kontrowersyjnie mogą brzmieć tezy Wójcika o polsko-ukraińskim pojednaniu, które według niego jest konieczne i które powinno dokonywać się na prawdzie, ale Wójcik odpowiedzialnością za te napięte stosunki obarczał raczej Polaków, widząc źródło tych dramatycznych relacji w XVII-wiecznej polskiej polityce wobec Ukraińców.
Tak, Wójcik patrzył na konflikt polsko-ukraiński szerzej, głębiej w zasadzie, jako historyk zajmujący się właśnie epoką nowożytną. To zresztą było źródłem pogróżek, które dostawał po wydaniu książki Dzikie pola w ogniu w latach 60. Książki, która polemizowała w zasadzie z Ogniem i Mieczem Sienkiewicza.
Tak, jego wspomnianym przez pana doktora wielkim idolem, największym obok Piłsudskiego.
Tak, ale widzi pan, panie doktorze, tak jak Wójcik potrafił polemizować z Sienkiewiczem, tak samo nie za wszystko cenił jakby tutaj chwalił Piłsudskiego. Także myślę, że Wójcik, chociaż był bardzo zaangażowanym człowiekiem w kultywowanie pamięci marszałka, to potrafił jednak czasami na ten obiektywizm się zdobyć. I tak samo było w przypadku tego Sienkiewicza i jego Ogniem i Mieczem, który wydał się Wójcikowi jako historykowi no, niezgodny z rzeczywistością, ten obraz. dlatego starał się go w swojej książce Dzikie pola w ogniu podważyć w sensie takim, żeby ukazać obiektywny obraz tych wydarzeń z dawnych czasów. Zrobił to, ta książka się ukazała, no i tak jak mówię, potem dostawał pogróżki od ludzi, którzy się z tym nie godzili, że mu nogi połamią. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to jedna z ważniejszych książek w jego dorobku, chociaż nie jest to książka naukowa, jest to popularno-naukowe dzieło, więc nie ma wielkiego może takiego znaczenia w jego dorobku jako historyka, jako naukowca, ale jest ważne oczywiście. Natomiast później w 70, to był chyba 8 rok, gdy Zdzisław Najder stworzył PPN, wówczas Wójcik napisał anonimowo dla niego tekst właśnie o polsko-ukraińskich stosunkach i tam nie tylko zanalizował tą przeszłość, ale również dał pewne wytyczne na przyszłość i jego zdaniem do pojednania z Ukraińcami no, potrzebne jest nie tylko stanięcie w prawdzie, ale również pozbycie się tych sentymentów, które mieliśmy jako naród do Kresów. No Wójcikowi łatwo było to mówić, bo nie był człowiekiem Kresów. Myślę,
to
że
prawda,
komuś,
tak, bo
kto...
później to przełożył też na Wilno, prawda?
Tak. Tak, że myślę, że komuś, kto właśnie pochodził z Wilna, Grodna czy Lwowa, byłoby trudniej się podpisać pod tym, co mówił Wójcik. Natomiast myślę, że to był jednak jakiś przejaw racjonalnego podejścia, bo trudno sobie, znając nawet to, co się wydarzyło, wyobrazić, żebyśmy odzyskiwali te ziemię po 89 roku. To było naturalne, że one od Polski już odpadły i Wójcik to no, w pewnym sensie przewidywał, chociaż on się tutaj opierał na tym, co głosił Giedroyć, na tych poglądach. Więc przewidując to, co się wydarzyło, faktycznie postulował, żeby sobie darować już te Kresy.
Można z Wójcikiem się nie zgadzać, czasami chyba nawet bardzo głęboko, ale nie można nie szanować jego uczciwości i jego wierności pewnym zasadom. I tutaj kazusem też tego na rzecz Wójcika będzie wspomniany przez pana doktora, wspomniany w rozmowie, sprzeciw i niezgoda na werbunek Służby Bezpieczeństwa.
Tak, w 1971 roku Wójcik dostał zaproszenie z Harvardu od środowisk rosyjskich i ukraińskich, tych emigracyjnych, tych antysowieckich, do przyjazdu jako visiting professor na półroczny semestr, na półroczne wykłady. Wójcik miał być tym właśnie tym wykładowcą. No i gdy no, dowiedziała się o tym Służba Bezpieczeństwa, to zaprosiła Wójcika na spotkanie, to można powiedzieć takie towarzyskie, bo to się odbywało w kawiarni. Tych spotkań w sumie było kilka. Ten oficer SBC, pan Żejmo, próbował namówić Wójcika do współpracy, polegającej na przekazywaniu właśnie tych informacji na temat tych środowisk, które Wójcika zaprosiły. I Wójcik to jest taka, jak się przegląda tą teczkę w IPN-ie, to jest taka w sumie trochę, no dzisiaj z perspektywy czasu można powiedzieć troszkę zabawna sytuacja, jak oni przeciągali tą linę między sobą, jak Wójcik się pozornie zgadzał po to tylko, żeby zaraz się z tego wycofać, nie wiem, argumentami, że on nie ma predyspozycji do śledzenia, prawda, inwigilowania ludzi, że nie wypada przecież donosić na swoich gospodarzy. Takie no można z przymrużeniem oka na to popatrzeć, ale to faktycznie była taka gra Wójcika, która koniec końców przyniosła taki efekt, że Wójcikowi udało się z tego zrezygnować. Po prostu w pewnym momencie stracił, że tak powiem, cierpliwość do tych rozmów przeciągających się. Napisał pismo do Wydziału Nauki KCPZPR, w którym no, upublicznił tą sprawę, spalając się w zasadzie jako tajny współpracownik, potencjalny tajny współpracownik. No i dano mu spokój. Gdy wrócił do domu, to ponoć miał powiedzieć do żony, żeby nie pakowała toreb, no bo i tak nie pojedzie. A się okazało, że go jednak puścili i niczego od niego już później nie wymagali. No myślę, że nie każdy w tamtych czasach zdobyłby się na coś takiego jak
Wójcik.
Można
powiedzieć, że tak naprawdę bardzo niewielu się na to zdobywało.
Tak. Tutaj jeszcze takim ciekawym przykładem, jeśli mogę, jest tej jego takiej tytułowej niepokorności, bo to jest jeden właśnie z tych przykładów, ta nieudana, ten nieudany zaplanowany werbunek, który mi podpieram ten tytuł niepokorny. To drugim takim przykładem, jeśli nie wyprzedzam, jest uzyskanie praw kombatanckich w 1982 roku. Wójcik jako kombatant z Armii Krajowej miał prawo do uzyskania tych uprawnień w wieku 60 lat, czyli w 1982 roku. Ale jaki był problem? Problem był taki, że żeby je uzyskać, to musiałby się zapisać do ZBOWID-u, czyli jedynego komunistycznego związku kombatantów w Polsce, na co Wójcik nie miał ochoty. W związku z czym wziął ten blankiet, na którym się zgłaszało swoją kandydaturę do ZBOWID-u, wykreślił tytuł, gdzie była tam, nie wiem, deklaracja członkowska czy coś takiego, i napisał podanie czy tam prośba o wydanie uprawnień kombatanckich. I proszę sobie wyobrazić, że ten wniosek został rozpatrzony w taki sposób, takie krateczki tam pozaznaczono, że faktycznie dostał te uprawnienia kombatanckie bez przynależności, bez włączenia go w szeregi Związku Bojowników Walk o Demokrację.
Czytając pańską biografię profesora Wójcika, sporządzony przez pana portret, nasuwa się analogia z inną postacią, wielkim Polakiem i niezłomnym tych samych czasów, Zbigniewem Herbertem. I w istocie chyba właśnie Herbert, wielki imiennik profesora Wójcika, najlepiej oddał sprawiedliwość profesorowi Wójcikowi, słowami dedykacji, nazywając go świadectwem w czasach ciemności.
Tak. To zresztą profesor Wysocki porównał też właśnie Wójcika i Herberta, mówiąc, że Wójcik był takim Herbertem w nauce historycznej. Natomiast to o tym cytacie, o którym pan tutaj doktor wspomniał, to przychodzi mi też do głowy jeden z cytatów z okresu, gdy Wójcik zrezygnował z tej nagrody państwowej i była wielka nagonka na niego, zresztą też urbana, publiczna, i ludzie przysyłali Wójcikowi nie tylko groźby i nieprzyjemne listy, ale również przyjemne, i w jednym z nich było właśnie takie stwierdzenie, że Wójcik jest tym światłem w ciemności.
No, kalumnie, które Urban wypisywał czy wylewał na Wójcika, są chyba równym świadectwem, atestem jego godności i honoru, jak słowa Herberta.
Tak, prawda? Najgorsza kalumnia Urbana jest najlepszą.
Jest miarą komplementu, bo tak, postaci typu Herbert,
dowodem, tak.
Jaką osobą prywatnie był Zbigniew Wójcik?
Ja profesora poznałem już jako starszego człowieka, więc oczywiście to był bardzo sympatyczny, starszy pan, który uwielbiał opowiadać przytaczać wspomnienia ze swojego długiego i bardzo bogatego, ciekawego życia. Robił to w sposób niezwykle plastyczny, taki obrazowy. Był na pewno człowiekiem dowcipnym. Tutaj wiele osób wspomina właśnie jego poczucie humoru, takim wesołym, chociaż jako człowiek, jak się wydaje, był często bardzo pesymistycznie nastawiony do życia, był zresztą hipochondrykiem, więc to też rzutowało na jego ogląd
Tutaj nawet używał terminu kuku na muniu, któremu się przydarzyło.
Tak, no to akurat historia z 60 chyba roku, kiedy miał taki atak, taki kryzys psychiczny, jakby przeciążenie chyba już totalnie fizyczne i psychiczne, i potem sobie z tego żartował, ale miał właśnie też chodzi o to, że miał do siebie dużo dystansu, no to ten jego humor tutaj. Natomiast też trzeba powiedzieć, że był człowiekiem takim prawym, jeśli chodzi o stosunki damsko-męskie, ponieważ zakochał się w Stefanii Zdziarskiej, był z nią przez całe jej, jakby do końca jej życia, przez 40 ponad lat byli razem. I to jest niesamowite, jak się czyta te listy, o ile wypada czytać takie listy, ale jednak zostawił je Wójcik. Czyta się te listy nieraz w zwykłych, codziennych sprawach. Wójcik jechał, nie wiem, do Ameryki, do Wielkiej Brytanii, do Francji, do Rosji, gdziekolwiek, i korespondował z żoną. Proszę sobie wyobrazić, że oni do samego końca tytułowali się tymi samymi sympatycznymi zwrotami, którymi się tytułowali w okresie narzeczeństwa. Jakby widać było w tych listach niesamowitą miłość, czułość, i to też jest jakiś taki chyba rys osobowości Wójcika.
To jest ta miara autentyzmu i uczciwości Wójcika. On był czemuś wierny przez całe życie. I znać też w tej postaci tęsknotę za Polską wielką, za Polską triumfującą, to stąd te fascynacje Sobieskim, Piłsudskim. Ale co warto dodać, za największego Polaka w dziejach uznawał Jana Pawła II.
Tak, Wójcik był człowiekiem z jednej strony religijnym, chociaż bez, że tak powiem, tutaj jakiegoś takiego dewotyzmu oczywiście, tak. Mhm. Natomiast no, też doceniał rolę polityczną papieża Jana Pawła II, którego zresztą miał okazję spotkać osobiście. Zresztą każda, nawet napisał wspomnienie o swoich takich spotkaniach osobistych i nieosobistych z papieżem, ponieważ akurat kiedy papież był pierwszy raz w Polsce, to akurat Wójcik był wtedy w Ameryce w 79 roku, więc nie miał go osobiście okazji spotkać, ale opisał też swoje emocje towarzyszące temu, jak oglądali ze swoimi znajomymi w Ameryce relację telewizyjną. No a natomiast później Wójcik miał okazję też osobiście poznać papieża, gdy przyjechał papież do Polski. Wójcik znalazł się w takim gronie ludzi nauki, którzy zostali tam zaproszeni. Później też w Rzymie. Zresztą też papieża cenił na pewno i dlatego, że to papieżowi zawdzięczał sfinalizowanie pomyślne z jednej ze swoich najważniejszych chyba inicjatyw mających na celu upamiętnienie Józefa Piłsudskiego. Inicjatywy, w której współpracował z weteranami Legionów Polskiej Organizacji Wojskowej, Wojska Polskiego, czyli upamiętnienie Piłsudskiego w postaci tablicy, epitafium w katedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Sprawa trwała przez wiele, wiele lat. Był opór. Wójcik to oceniał właśnie tak politycznie, że tutaj te endeckie nastroje w kościele po stronie zarówno prymasa Wyszyńskiego, później prymasa Glempa stawały na przeszkodzie temu. No i Wójcik w końcu w 1988 roku, jadąc do Rzymu na konferencję, napisał list za zgodą członków tego komitetu mającego pamięć Piłsudskiego, napisał list, obszerny list, w którym wyjaśnił, co oni robią, jaki to jest pomysł, dlaczego, ile czasu to już trwa i dlaczego należy to zrobić. Wójcikowi po prostu zależało na czasie, ponieważ ci starsi ludzie, którzy chcieli, prawda, upamiętnić Piłsudskiego, no biologia, odchodzili, tak? Umierali, tak, więc Wójcik mógł czekać. Oni nie mogli, dlatego napisał ten list, przekazał go przez sekretarza do papieża i krótko potem przyszła pozytywna odpowiedź. Czy to papież zadecydował? Można tak się domyślać, że to jego decyzja, żeby Piłsudskiego upamiętnić. Faktycznie w grudniu 1988 roku to epitafium zostało odsłonięte.
Wybór postaci z historii, które były fascynacją Wójcika, chyba najlepiej świadczą o nim samym, bo też cokolwiek Wójcik robił to z wielką pasją i wielką uczciwością. To postać wieloraka, choć jednoznaczna przez swoją właśnie prawdziwość i autentyzm. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również Państwu i gorąco zachęcam Państwa do lektury książki doktora Mariusza Kolmasiaka, książki pod tytułem Niepokorny. Jest to obszerna pozycja, natomiast znakomicie napisana, bo też i bohater tej pozycji jest znakomity. I pewnie ta książka stanie się medium do tego, żeby sięgnąć po rzeczy napisane przez profesora Wójcika. Nie ze wszystkim może się musimy zgadzać, ale trudno nie szanować warsztatu i uczciwości bohatera książki, pana doktora. Bardzo serdecznie dziękuję, panie doktorze.
Bardzo dziękuję.